Lord Jesus.
O Panie Jezu.
You are the word that was in the beginning.
Jesteś Słowem, które było na początku u Boga. Słowem, które jest Bogiem we własnej osobie. Jesteś określeniem, wyjaśnieniem i przemawianiem Boga. Dzięki Ci, Panie, że Ty jako Słowo pewnego dnia stałeś się ciałem i zaprzybytkowałeś wśród nas, pełen łaski i rzeczywistości. Panie, gdy przyszedłeś, przyszła rzeczywistość. Teraz spotykamy się w Tobie, z Tobą, poprzez Ciebie i w pewnym sensie jako Ty, jako rzeczywistość tego przybytku. Dzięki Ci za to, że przyszedłeś, aby przynieść nam Boga. Panie, wiesz, że nie mogliśmy przyjść do Boga. Ale dzięki Ci, Panie, że przyszedłeś jako baranek Boga, by zabrać grzech świata. I jako ten baranek jesteś rzeczywistością wszystkich ofiar. Rozpoczynamy to szkolenie, stosując Cię w rzeczywistości jako jedną ofiarę po drugiej. Panie, jesteś ofiarą całopalną, jedynym, który jest dla Boga. Przyznajemy, że nie możemy być dla Boga. Nie jesteśmy dla Boga, ale Ty rozwiązałeś ten problem, będąc dla Boga za nas. Zbiorowo składamy Cię w ofierze całopalnej. Panie, stosujemy Cię jako ofiarę pokarmu, jako pokarm dla Boga i dla nas. Przyznajemy, że nasze człowieczeństwo jest upadłe, ale Ty jesteś naszym zmartwychwstałym człowieczeństwem. Dzięki Ci, Panie, że jesteś ofiarą za grzech i ofiarą za występek. Gdy umarłeś na krzyżu, grzech został potępiony. Gdy umarłeś na krzyżu, poniosłeś nasz grzech w swoim ciele. Możemy Ci tylko dziękować z głębi naszej istoty za to, że zostałeś za nas uczyniony grzechem i umarłeś za nas. Drogi Panie, jesteś tym, który czyni pokój. Jesteś ofiarą czyniącą pokój. Panie, modlimy się, aby w wyniku tego szkolenia wszystkie te aspekty rzeczywistości, te ofiary, stały się naszą rzeczywistością. Teraz, Panie, z Tobą jako pierworodnym Synem, który przewodzi, kierujemy swoją modlitwę do naszego Ojca. Ojcze, gdy Twój Syn był tutaj, powiedział słowa, których nigdy nie zapomnimy. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdziwości. I Ojciec takich czcicieli szuka. Ojcze, pytamy kolejno, ile jeszcze będziemy kazali Ci czekać? Dzięki Ci za Twoją cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć i miłosierdzie. Ale modlimy się, abyś w wyniku tego szkolenia uzyskał na całej ziemi prawdziwych czcicieli, którzy będą Ci przynosić Chrystusa jako rzeczywistość, jeden poranek w Dzień Pański za drugim. Panie, przyznajemy, że nawet nasza modlitwa jest tak ograniczona, ale okaż nam miłosierdzie, byśmy usłyszeli to, czego nie możemy powiedzieć, odpowiedzieli na to, czego nie możemy wyrazić. ponieważ nie możemy się doczekać, aby pragnienie Twego serca w końcu spełniło się na ziemi. Mając to na uwadze, otwórz niebiosa, otwórz Słowo, otwórz nasze oczy, otwórz nasze serca, byśmy zobaczyli wizję, której nigdy wcześniej nie ujrzeliśmy. Szkól nas, Panie. Jesteśmy tutaj, przy namiocie spotkania. Szkól nas, jak oddawać cześć, jak uczestniczyć, być świętym, czystym i radosnym ludem. Panie, uczy nas wszystkich naprawdę szczęśliwymi ludźmi w Jezusie. Wnieś nas w sferę radowania się, cieszenia i ucztowania, o której nam nigdy się nie śniło. Dzięki Ci, Panie, za to, że nas odkupiłeś z więzienia szatana w świecie. Rozkazałeś wrogowi, aby nas uwolnił, byśmy mogli obchodzić święto ku Twojej czci. Panie, oto jesteśmy w oddzielonym miejscu, obchodząc święto ku Twojej czci z radością, miłością, pochwałą i dziękczynieniem. Amen. Tytuł planu pierwszego brzmi: Bóg szkoli swój lud w oddawaniu mu czci i w uczestniczeniu w nim oraz w prowadzeniu świętego, czystego i radosnego życia. Wersety biblijne. To nie jest błąd drukarski. Księga Kapłańska, rozdział 1 do 25. Być może po szkoleniu przeczytacie rozdział dziennie z Księgi Kapłańskiej z przypisami i uzyskacie ogólny obraz tej księgi. Poselstwo to, którego tytuł właśnie przeczytaliśmy, jest tematem pierwszego hasła. Dzięki przemawianiu w namiocie spotkania Bóg szkolił swój lud w oddawaniu mu czci i w uczestniczeniu w nim oraz w prowadzeniu świętego, czystego i radosnego życia. Plan ten to w rzeczywistości olbrzymi kryształ. To krystalizacja niemal całej księgi. Wszystkie kolejne poselstwa na tym szkoleniu i na następnym wiążą się z tematem tego poselstwa. Jak to często bywa, powstaniu tego planu towarzyszył duchowy trud. Plan ten przedstawia panoramiczny widok Księgi Kapłańskiej. Następnie kilka dni temu rozpoczął się kolejny zdrowy trud, gdy zapytałem Pana, jak mam przedstawić to poselstwo. Sądzę, że mam prowadzenie, by przedstawić je w szczególny sposób, który następnie doprowadzi jutro do szczególnego sprawdzianu. Daję Wam swobodę działania od Was zależy, co zrobicie ze wstępem. W poselstwie jest pewna liczba głównych części, które wprowadzą poszczególne fragmenty planu. W miarę jak będę przechodził do każdej części, będę je omawiał przez 5-6 minut, dotykając głębszego znaczenia tej kwestii. Następnie przeczytamy plan w świetle tego słowa i to wypowiedziane słowo oraz fragment planu będą podstawowym przedstawieniem tego aspektu poselstwa. Sprawdzianu z poselstwa pierwszego nie można zaliczyć, podchodząc do mikrofonu, czytając punkt z planu i wypowiadając jedno lub dwa zdania. To się nie sprawdzi. Dzięki Pańskiemu błogosławieństwu otwieramy nowe widoki. Księga Kapłańska stała się dla mnie zupełnie nową księgą. Jestem zdumiony, co tu jest. Księga Kapłańska to księga o wszystkim, co Bóg uczynił w Chrystusie, po to byśmy się radowali. Pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy, to szkolenie. Bóg szkoli swój lud. W Księdze Wyjścia 25:8 Jahwe powiedział do Mojżesza w odniesieniu do ludu: i uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród nich. Bóg rozkazał, aby zbudowano na ziemi przybytek, namiot spotkania, zgodnie z wzorem, ponieważ zamierzał wejść do tego przybytku i zamieszkać pośród swego ludu. Gdy Bóg przyszedł, by zamieszkać, jak widzimy na początku pierwszego rozdziału Księgi Kapłańskiej, teraz przemawia z przybytku, z namiotu spotkania. Cała Księga Kapłańska składa się z Bożego przemawiania. To jest szkolenie. To oczywiste, że Bóg nie może zaprzeć się tego, czym jest. Jest święty. Sprawiedliwy. Czysty. Jest światłem. Miłością. Teraz przychodzi, by zamieszkać wśród nas. To wymaga wielopłaszczyznowego szkolenia ze strony Boga, tak by Jego lud wiedział, jak z Nim być, poprzestawać z Nim. Puśćmy wodze wyobraźni i załóżmy, że mieszkałby z nami apostoł Piotr, apostoł Paweł, apostoł Jan, brat Watchman Nee i brat Witness Lee. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, a oni są tacy, jacy są. Czy nie odczuwalibyście ogromnej rozbieżności, różnicy? Moglibyście się poczuć zażenowani, nie wiedzieć, co robić. Mówimy o Bogu, który jest w centrum naszej społeczności. Szkolenie oznacza, że zostajemy wybawieni z naturalnego sposobu robienia czegoś oraz wyposażeni i przysposobieni do tego, by robić to we właściwy sposób.
God is speaking
Bóg mówi do tłumu ludzi, którzy wzrastali w Egipcie. Co oni wiedzieli o Bogu? Bóg odkupił ich dla własnego imienia. Wybrał ich, aby byli świętym narodem, narodem kapłanów. Tak naprawdę nie mieli oni wyboru. Jest to Boże suwerenne działanie. W Księdze Kapłańskiej to szkolenie nie było dobrowolne. Bóg przyszedł, jest pośród nich i poprzez Mojżesza wypowiada słowa szkolenia na temat samego Boga, oddawania Mu czci, uczestniczenia w Nim, tego, by być świętym, jak On jest święty, na temat prowadzenia czystego życia, a w ostatecznym rozrachunku prowadzenia szczęśliwego, radosnego życia. Oto cel. Boży lud potrzebował też szkolenia w tym, jak odnosić się do namiotu spotkania. Oto niektóre wersety z Księgi Kapłańskiej, które wskazują na potrzebę szkolenia. Rozdział 26, wersety 11 i 12. Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Będę chodził wśród was. Musimy przejść przez szkolenie, by odpowiadać Bogu. Rozdział 19, werset 30. Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem Jahwe. W następnym punkcie zobaczymy, że przybytek, namiot spotkania, to Kościół. To szkolenie. Jak myślicie, co czuje Bóg w Dzień Pański, kiedy zbieramy się na stół Pański i 40% świętych w danej miejscowości notorycznie się spóźnia? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, co Bóg czuje? To akt braku szacunku zarówno dla Chrystusa, jak i Kościoła. To spotkanie stołu Pańskiego, podkreślam, notorycznie się spóźnia. Każdy z nas wskutek zbiegu okoliczności może się spóźnić. Musimy więc przejść szkolenie, aby mieć właściwy wzgląd na przybytek. Dalej, rozdział 17, wersety 8-9. Jeżeli ktoś z domu Izraela albo spośród przybyszów osiadł wśród was, będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę i nie przeprowadzi jej przed wejście do namiotu spotkania, aby ofiarować ją Jahwe, będzie wyłączony spośród swego ludu. To szkolenie na temat tego, czym możecie radować się w domu i czy możecie radować się wyłącznie na spotkaniach Kościoła. Dalej, 18:3-4. Tego, co czynią w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście, nie czyńcie. Tego, co czynią w ziemi Kanaan, do której was wprowadzę, nie czyńcie. Nie będziecie postępować według ich zwyczajów. Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać moich ustaw, aby według nich postępować. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Raz po raz mówi on, ja jestem Jahwe. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, kim jestem? Kto jest pośród was? Ja jestem Jahwe. Może się wydawać, że Boże szkolenie to po prostu lista wymogów. Tak się wydaje. Tak naprawdę jednak Bóg jest gotowy, by zastosować powszechnego, wszechzawierającego, niewyczerpanego Chrystusa jako wszystko wobec Boga i wobec nas. Zobaczymy, że jest nieopisanie wspaniałe zaopatrzenie. Chrystus jako ofiary zajmuje się każdym aspektem naszego upadłego stanu. Chrystus jako kapłan zatroszczył się o naszą potrzebę kontaktowania się z Bogiem. Z natury jesteśmy nieczyści. Dostępne jest dla nas zaopatrzenie, dzięki któremu możemy zostać obmyci, oczyszczeni. Bóg, szkoląc nas, chce nas zaopatrzyć we wszystko, czego potrzebujemy z siebie samego, byśmy do Niego pasowali. Bóg szkoli swój lud. W Księdze Wyjścia spory fragment poświęcony jest szkoleniu. Fragmenty poświęcone szkoleniu występują też w Księdze Liczb i Powtórzonego Prawa. Natomiast Księga Kapłańska to księga o szkoleniu, a centralną myślą tej księgi o szkoleniu jest to, że powszechny, wszechzawierający, niewyczerpany Chrystus jest wszystkim dla Boga i Jego ludu. Omówiłem jedno słowo w tytule. Teraz możemy przejść do pierwszego punktu rzymskiego. W Księdze Kapłańskiej Bóg znajdował się w przybytku, w namiocie spotkania i w nim przemawiał. A cała Księga Kapłańska stanowi zapis Bożego przemawiania w przybytku, który jest budowlą. B. Z Bożym przemawianiem spotykamy się dzisiaj w Jego przybytku, a przybytkiem tym jest Kościół. Zebrało nas się tutaj ponad 4400 osób. Jesteśmy w praktyce namiotem spotkania. I Bóg w Chrystusie jako Duch ze swoim Słowem jest tutaj. Jeden, zgodnie z zasadą obowiązującą w typologii biblijnej, Bóg przemawia w Kościele jako swoim przybytku. Ten namiot spotkania jest wyrocznią, miejscem Bożego przemawiania. Uważam to za bardzo prawdopodobne. Bez wątpienia tak jest Boże serce. Wierzę, iż jest to bardzo prawdopodobne, że gdy się spotykamy, żywy Bóg przemówi do każdego z nas, że ma słowo do każdego z nas. Jest Bogiem, może więc szkolić nas wszystkich w tym samym czasie, wiedząc, gdzie jesteśmy. Jest bardzo dobry w tym, jak być Bogiem i bardzo dobry w tym, jak nas szkoli. W miarę jak przemawia On w namiocie spotkania, jeśli jesteśmy tutaj z oczyszczonym, obrzezanym, otwartym i namaszczonym uchem, usłyszymy, jak Duch przemawia. Ten namiot spotkania, dalsza część punktu pierwszego, jest wyrocznią, miejscem Bożego przemawiania. Dwa, drogocenność przybytku polegała na Bożym przemawianiu. Dzisiaj drogocennością Kościoła jest przemawiający Bóg i Jego przemawianie. Bóg szkoli swój lud, by oddawał mu cześć i w nim uczestniczył. Drugi punkt rzymski mówi, Bóg szkolił swój lud, w oddawaniu Mu czci i w uczestniczeniu w Nim poprzez ofiary i kapłaństwo. Muszę coś powiedzieć o oddawaniu czci, później o uczestnictwie, potem przeczytamy tę długą część planu. Nie muszę objaśniać punktów dotyczących wszystkich ofiar. Poselstwa je otworzą. Gdy jednak dojdziemy do punktu o znaczeniu wszechświata, zatrzymamy się na kilka minut. To bardzo inspirujący punkt. Dobrze, oddawanie czci. Pan Jezus po urodzeniu nie był już w żłobie, tylko w domu. Przyszli magowie. Ewangelia Mateusza 2:11 mówi: upadli i oddali mu cześć. Kilka razy w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Jana Panu w ciele oddawano cześć. Możemy powiedzieć, że jest to obiektywny rodzaj czci. Oprócz tego autentycznego oddawania czci istnieją przeróżne religijne wyobrażenia na temat tego, co powinno się wydarzyć, gdy oddajemy Bogu cześć. Ale słowa Pana w 4 rozdziale Ewangelii Jana bardzo wyraźnie pokazują, że Ojciec wciąż szuka prawdziwych czcicieli. Przeczytam wersety 23 i 24. Nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdziwości, bo i Ojciec takich czcicieli szuka. Bóg jest duchem, a ci, którzy oddają Mu cześć, muszą oddawać Mu cześć w duchu i w prawdziwości. Oto subiektywne oddawanie czci w boskim udzielaniu. Ten rodzaj oddawania czci jest wyrazem tego, że jemy i pijemy Chrystusa, tego, że wtapia się On w naszą istotę. Zwłaszcza na spotkaniu w Dzień Pański, po stole Pańskim, trzeba poświęcić dużo czasu, zobaczymy to w późniejszym poselstwie, na oddawanie czci Ojcu w duchu. W tej kwestii zrobiliśmy znaczący postęp. W prawdziwości bardzo niewielki postęp. Oznacza to, że istnieje boska rzeczywistość, przetworzony i zwieńczony trójedyny Bóg, wtopiony w waszą istotę w doświadczeniu, który staje się waszą autentycznością i szczerością. Tylko Pan zna ogólną sytuację. Przyznaję, moja wiedza jest fragmentaryczna. Głównie, co możemy ofiarować Ojcu, to zaśpiewać hymn, a następnie przeczytać z niego kilka zwrotek. Byłem wczoraj rano głęboko poruszony, gdy pewien brat w przednim rzędzie oddawał cześć Ojcu na podstawie tego, co zostało wtopione w jego istotę. Gdybyśmy nie czytali hymnów, nie mówię, nie róbcie tego, proszę, nie odbierajcie tego w ten sposób, i po prostu chwalili Pana i oddawali cześć Ojcu zgodnie z tym, co zostało w was wtopione, co by się stało? Wiecie, kiedy brat Lee, przynajmniej po angielsku, po raz pierwszy przeprowadził szkolenie na ten temat? W 1969 roku. W książce pod tytułem Jak się spotykać. Bóg ma prawa w duchowej sferze, tak jak ma prawa w fizycznej sferze, i prawa w duchowej sferze są surowsze. Oto wersety, które podają nam jedno prawo. Pomyślcie przez chwilę. To szkolenie. W Księdze Powtórzonego Prawa 16:16 i 17 Bóg mówi o święcie, a następnie mówi: nie zjawicie się przede mną z pustymi rękami. W Księdze Wyjścia 23:15 i 34:20 Bóg mówi: nie stawajcie przede mną z pustymi rękami. Czuję, że muszę być wierny wobec Pana i wobec Was. Jeśli jestem niedokładny, jestem gotowy skorygować swoją wypowiedź. Ale, moi bracia i siostry, wielu z nas, tydzień po tygodniu, przychodzi przed oblicze Boga z pustymi rękami. Ojciec nie jest rozgniewany. Nie wyraża tego typu uczucia. Odczuwacie tylko, że nie jest zaspokojony, zadowolony, nie cieszy się. Nie tak dawno byłem na spotkaniu. Zaśpiewaliśmy hymn Ojcu. Jak tylko hymn się skończył, idący brat, starszy, powiedział: taki, a taki, przedstaw wszystkie nowe osoby. Już było po wszystkim. Rozpaczliwie potrzebujemy szkolenia. Dodam tylko, by podkreślić, jak ważne jest oddawanie czci. Nie tylko Bóg szuka czci. We wszechświecie jest jeszcze jedna istota, która chce, by oddawano jej cześć. Wróg. Kusił on Pana Jezusa, pokazując Mu królestwa ziemi i ich chwałę. Powiedział: dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz Mi cześć. Pan odpowiedział: Panu, Bogu swemu będziesz cześć oddawał i tylko Jemu będziesz służył. Być może niedługo objawi się w Europie przywódca. Po tym, jak zostanie zamordowany i przywrócony do życia, objawi się jako antychryst. Będzie oddawał cześć smokowi, szatanowi i będzie żądał, aby jemu samemu oddawano cześć. A fałszywy prorok będzie wymagał, aby cała ziemia oddawała mu cześć. Mogę sobie wyobrazić, co liberalne, gadające głowy będą mówić w CNN. Musimy być na bieżąco, wszystko się zmienia. Pod koniec wybuchnie bitwa o oddawanie czci. W czasie, gdy będzie się toczyć, anioł będzie ogłaszał wieczną Ewangelię, mówiąc: bójcie się Boga i oddajcie Mu cześć. Nie oddawajcie czci bestii. W Księdze Objawienia 24 cechę tę posiadają zwycięzcy. Nie będą oni oddawać czci bestii ani jej wizerunkowi. Potrzebujemy więc gruntownego szkolenia w kwestii oddawania czci. I potrzebujemy, aby Pan gruntownie zdobył naszą istotę, byśmy byli całkowicie oddani w tej kwestii. I aby w naszym sercu, ani w tym, co posiadamy, nie było żadnego innego obiektu czci, prócz samego Boga. Teraz coś na temat słowa uczestniczyć. To proste słowo. Ale nauczyłem się nie ufać swemu intelektualnemu zrozumieniu prostych słów. Znalazłem potrójną definicję, bardzo pomocną. Uczestniczyć to brać w czymś udział lub doświadczać czegoś wraz z innymi. Uczestniczyć to współdziałać w jakimś działaniu i dzielić się czymś ze wszystkimi innymi. Uczestniczymy w tym szkoleniu. Dalej, uczestniczyć to mieć w czymś swój udział, swoją część, taką jak pokarm. Idziecie do baru sałatkowego, wybieracie swoją porcję, uczestniczycie. Po trzecie, uczestniczyć to posiadać lub dzielić pewną naturę lub przymiot. Uczestniczyć w Bogu to uczestniczyć w Jego naturze, dzielić Jego naturę i przymioty w takim stopniu, w jakim można je dzielić. W Księdze Kapłańskiej mamy wersety, które się z tym wiążą. W 6:17 czytamy: dałem im ofiarę pokarmu jako ich dział. Pan chce, byśmy uczestniczyli w ofierze pokarmu. Dalej cytat z pierwszego listu do Koryntian 10:17. Ponieważ jest jeden chleb, my, których jest wielu, jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem mamy udział w tym jednym chlebie. Udział ten polega na jedzeniu. Kolejny werset, który pokazuje niepodważalność uczestniczenia, to 1 Koryntian 10:21. Nie możecie mieć udziału w stole Pana i w stole demonów. Pamiętam, jak brat Lee składał świadectwo. Nie wiem, czemu się tym podzielił. Mówił o swoim doświadczeniu w sobotę wieczorem w domu. Był poruszony, a nawet niespokojny w swoim duchu. Chodził po domu, pytając Pana, co święci robią dziś wieczorem? Co robią dziś wieczorem? Nie ośmielamy się mieć udziału w stole demonów w sobotnią noc, a następnie przyjść i mieć udział w stole Pana w Dzień Pański. Ponieważ mieć w czymś udział, to utożsamić się z tym czymś, być z tym jedno. W liście do Hebrajczyków 12:10 czytamy o uczestniczeniu w świętości Ojca, bez której nikt nie zobaczy Pana. Owszem, możemy się modlić z pewnym uczuciem: przyjdź, Panie Jezu. Oznacza to, że chcecie Go zobaczyć. Ale bez udziału w Bożej świętości nikt nie zobaczy Pana. W liście do Hebrajczyków 6:4 jesteśmy uczestnikami Ducha Świętego. W drugim liście Piotra 1:4 uczestniczymy w boskiej naturze. Wszystko to wymaga szkolenia. Co wiąże się z uczestnictwem w boskiej naturze? Teraz dochodzimy do części planu, którą możemy przeczytać, dodając zwięzły komentarz. Wystarczą punkty planu. A. Chrystus jest rzeczywistością ofiar. 1. Ofiara całopalna, służąca całkowicie Bożemu zaspokojeniu, ukazuje w formie typu Chrystusa jako Bożą przyjemność i zaspokojenie tego, którego życie na ziemi było całkowicie oddane Bogu. 2. Ofiara pokarmu ukazuje w formie typu Chrystusa w Jego doskonałym człowieczeństwie, które jest pokarmem dla Boga i dla tych, którzy mają z Nim społeczność i Mu służą. 3. Ofiara czyniąca pokój ukazuje formy typu Chrystusa, który czyni pokój i który stał się pokojem i społecznością między nami a Bogiem przez swoją śmierć za nas. Pozwoliło to nam radować się Chrystusem wraz z Bogiem i mieć społeczność z Nim w Chrystusie, co służy naszemu wzajemnemu zaspokojeniu z Bogiem. 4. Ofiara za grzech ukazuje formy typu Chrystusa, jako tego, który został uczyniony za nas grzechem i który umarł na krzyżu, aby rozprawić się z grzeszną naturą naszej upadłej istoty. 5. Ofiara za występek ukazuje formy typu Chrystusa, jako tego, który poniósł nasze grzechy we własnym ciele i został osądzony przez Boga na krzyżu. W ten sposób rozprawił się On z naszymi grzesznymi czynami, byśmy uzyskali przebaczenie w naszym grzesznym postępowaniu. 6. Ofiara kołysania ukazuje formy typu Chrystusa, jako tego, który zmartwychwstał w miłości. 8. Ofiara podnoszenia ukazuje formy typu potężnego Chrystusa we wniebowstąpieniu i wywyższeniu. 8. Ofiara napoju ukazuje formy typu Chrystusa, tego, który został wylany jako wino przed Bogiem w celu zaspokojenia Go, jak również tego, który przesyca nas sobą jako niebiańskim winem, wylewanym w celu uradowania Boga i zaspokojenia Go. Paweł ukończył swój bieg. Mówił o tym już w drugim rozdziale listu do Filipian. Jako ofiara napoju zostanę wylany na ofiarę waszej wiary. Ale na końcu powiedział, już jestem wylewany. Oto jak wierny Bóg człowiek kończy swój bieg. Został ukonstytuowany wszystkimi tymi siedmioma ofiarami, osiągając punkt kumulacyjny w ofierze napoju, która rozwesela Boga i człowieka. Wszyscy są w ekstazie. Spójrzcie na list do Filipian 2:17. Radujcie się ze mną, ja raduję się z wami. Radujcie się tym, że jestem wylewany. Oto nowe wino, które nam daje ekstatyczną rozkosz w Panu, byśmy doświadczali Chrystusa w taki sposób. Punkt B mówi o doświadczeniu. Musimy doświadczać Chrystusa jako rzeczywistości ofiar. 1. Ofiary rozwiązują nasze problemy i przerzucają most nad przepaścią między nami a Bogiem. Nasz Bóg jest niezwykły w swojej mądrości. Wróg zadał sobie wiele trudu, by nas całkowicie zniszczyć. Bóg stworzył nas dla siebie. Wszedł grzech, tak iż jesteśmy dla siebie samych. Mamy ten problem. Teraz wkracza Bóg i unieważnia dzieła diabła, dostarczając nam Chrystusa jako ofiarę całopalną i po prostu kładziemy swoje ręce na Nim i jesteśmy z Nim jedno. Możemy ogłosić w Chrystusie, tym, który jest całkowicie oddany, który jest ofiarą całopalną, jestem dla Boga. Tak samo jest ze wszystkim innym, z naszym człowieczeństwem. Wróg wyrządza nam wielką szkodę. Bóg mówi, teraz mam okazję, by pokazać wszechwystarczalność mojego Chrystusa. Przedstawiam Go wam jako ofiarę pokarmu. Po prostu Go jedźcie, miejcie w Nim udział, cieszcie się Nim, niech was przebuduje. Tak samo z ofiarą, grzechem, występkiem, ze wszystkim. To rozwiązuje problem i zasypuje przepaść między nami i Bogiem. Bracia i siostry, gdy zaczynamy doświadczać Chrystusa jako ofiary, możemy stanąć przed Bogiem w Chrystusie i powiedzieć, wszystkie moje problemy zostały rozwiązane. Nie ma przepaści między mną i Bogiem. Oto zaopatrzenie. Wszystkie nasze problemy z Bogiem rozwiązuje Chrystus jako ofiary. Nie ma przepaści, oddalenia. Pan przyszedł jako przybytek, Bóg, w którego można wejść. Następnie stał się ofiarami, dzięki którym możemy wejść w Boga. Oto Boże zaopatrzenie. Chce nas wyszkolić w doświadczaniu tych ofiar, byśmy zostali uwolnieni ze wszystkich naszych problemów i przepaść znika. Dwa. Ofiary są odpowiednie dla nas do tego, byśmy radowali się z Bogiem, zespalali z Nim i przyswajali Go do wnętrza swojej istoty, dzięki czemu stanie się On naszym budulcem. Spożywacie ofiarę pokarmu, porcję ofiary czniącej pokój, te porcje ofiary za grzech, które można spożywać. Spożywacie odkupieńcze życie, które czyni coś w waszej istocie. Wszystko, co musicie zrobić, to jeść, przeżuwać, trawić i przyswajać. I na zawsze zmienia się wasza konstytucja. Trzy. Ofiary to sposób, w jaki wchodzimy w Boga i stajemy się częścią bosko-ludzkiej inkorporacji. Przybytek to oznaka boskiej i ludzkiej inkorporacji. Teraz jesteśmy w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Syn jest w Ojcu, my jesteśmy w Synu, tak więc jesteśmy w Ojcu. Ojciec jest w Synu jako Duch, który jedyny Bóg jest w nas, mamy wzajemne mieszkanie. Teraz żyjemy w tym wzajemnym mieszkaniu i ilekroć ponosimy porażkę, a ponosimy porażki, jest to rozwiązanie na wszystko. Gdy je stosujemy, wróg zostaje zawstydzony. To nas uniża i uszczęśliwia Boga, abyśmy teraz mogli odzyskać swoją społeczność z Nim poprzez Chrystusa jako ofiary. Cztery. Ofiary nie tylko rozwiązują nasze problemy, lecz także stanowią podarki dla Boga, którymi On się raduje. To przyjemność, tak po ludzku, wybrać dla kogoś podarek na podstawie swojej wiedzy o tej osobie. Coś, co naprawdę ona ceni, potrzebuje lub lubi. Bardziej błogosławione jest dawać niż otrzymywać. Przychodzicie niespodziewanie i wręczacie jej dar. Ofiary mogą stać się naszymi podarkami dla Boga. Bóg chce nas wyszkolić w oddawaniu czci Ojcu za pomocą podarków. Możemy użyć tego słowa lub nie. Spróbujmy nie robić czegoś na zewnątrz, za pomocą słów. Ale stańmy przed Ojcem po stole Pańskim i powiedzmy: Ojcze, oddaję Ci cześć w człowieczeństwie Twego umiłowanego Syna. Oddaję Ci cześć za pomocą konstytucji zmartwychwstałego człowieczeństwa Jezusa. Ojcze, składam Ci nie tylko samego Chrystusa. Ojcze, składam Ci Chrystusa, który wtopił się we mnie. Składam Ci to jako podarek miłości. Ojcze, dzięki Ci za to, że posłałeś swego Syna w podobieństwie ciała grzechu i w związku z grzechem. Teraz, Ojcze, jako jeden z Twoich wielu synów, wraz z pierworodnym Synem, chciałbym wręczyć Ci Twego Syna, którego doświadczyliśmy. Gdy oddamy Ojcu cześć w taki sposób, uzyskam głębokie zaspokojenie. Przyznaję, że odnosi się to do zdarzeń minionych, że to wspomnienie, ale pamiętam, że poniedziałki były najlepszym dniem w tygodniu roboczym, w przeciwieństwie do wszystkich moich współpracowników. Mieliśmy spotkanie stołu Pańskiego wieczorem. Wychodziliśmy ze spotkania z głębokim odczuciem Bożego zaspokojenia, które płynęło jeszcze następnego dnia. Bóg był szczęśliwy, uradowany. Nie wracamy do Eden Hall. Kroczymy ku chwalebnej przyszłości. C. Boży lud szkolono w oddawaniu Bogu czci i uczestniczeniu w Nim za pośrednictwem kapłanów, którzy ukazują w formie typu Chrystusa jako Bożego kapłana, ofiarowującego Bogu za nas samego siebie. To temat na kolejne szkolenie. D. Zgodnie z tym, co zapisano w Świętym Słowie, rzeczywistością Wszechświata jest Chrystus jako przybytek i ofiary. Co za stwierdzenie. Pochodzi ono z różnych fragmentów książki pod tytułem Wypełnienie przybytku i ofiar w pismach Jana. Wszechświat w sobie samym i sam z siebie to tylko pewna powłoka. Tak jak gdybyście mieli fizyczne ciało, ale bez ducha, bez duszy, tylko nic nieznaczącą fizyczną powłokę. Jakie jest znaczenie, treść Wszechświata? Chrystus jako przybytek i Chrystus jako ofiary. Przybytkiem tym jest dom Ojca w 14 rozdziale Ewangelii Jana. To wzajemne mieszkanie, które w ostatecznym rozrachunku stanie się nową Jerozolimą. Oto znaczenie Wszechświata. Oto dlaczego istnieje Wszechświat. Oto treść Wszechświata. By pomieścić tę rzeczywistość, musi zaistnieć nowe niebo i nowa ziemia. Chrystus jako rzeczywistość ofiar również jest znaczeniem Wszechświata. Pan postawił sprawę jasno, gdy ustanowił stół pański. Nie będę pił z tego owocu winnego krzewu, aż do tego dnia, kiedy będę pił go z wami nowy w królestwie mego Ojca. To pokazuje, że w królestwie stół pański w pewnej postaci będzie się odbywał. W Nowej Jerozolimie na wieki. Pamiętajmy, naszym mężem jest baranek, odkupiający Bóg. Brat Lee pomógł nam zobaczyć, że będzie pewien rodzaj stołu pańskiego, spotkanie takiego stołu, jako wieczna pamiątka. Gdy więc wchodzimy w Chrystusa jako rzeczywistość przybytku, poprzez Chrystusa jako rzeczywistość ofiar, dotykamy znaczenia Wszechświata. Wszystko inne jest próżne. Nasze ludzkie życie jest próżne. Teraz podpunkty. 1. Chrystus jako Bóg człowiek jest przybytkiem, który stanowi mieszkanie dla Boga i człowieka i ofiarami, dzięki którym człowiek wchodzi w Boga. 2. Chrystus, rzeczywistość przybytku i ofiar, jest rzeczywistością i treścią Wszechświata. 3. Za pośrednictwem Chrystusa jako ofiar możemy mieszkać w Bogu, a On w nas. Oto rzeczywistość Wszechświata i treść Biblii. 4. Chrystus jako przybytek przynosi człowiekowi Boga, a Chrystus jako ofiary przynosi Bogu człowieka, aby ten wszedł w związek, zespolenie i inkorporację z Bogiem. Teraz dochodzimy do fragmentu o szkoleniu w prowadzeniu świętego życia. Zaraz to odszukam. Dajcie mi chwilkę. Kluczowe wersety w Księdze Kapłańskiej, które o tym mówią. 11, 44 i 45. Ja jestem Jahwe, Bóg wasz. Uświęćcie się, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Bo ja jestem Jahwe, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. 27-8. Uświęćcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Jahwe, Bóg wasz. Ja jestem Jahwe, który was uświęca. Werset 24. Jestem Jahwe, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów. Werset 26. Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty, ja Jahwe. I oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. 22, 32 i 33. Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia, okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Jahwe, który was uświęca, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Jahwe. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. To list do Hebrajczyków 12:14. Wiemy z listu do Efezjan 1:4, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Nie mamy wyboru. Nowa Jerozolima nazwana jest świętym miastem. Oto nasze przeznaczenie. W wielu miejscach w Nowym Testamencie znajdujemy wyraźne nauczanie o naszym uświęceniu. Uczestniczeniu przez nas w Bożej świętości. Chcemy tym być. To nasze przeznaczenie. Bóg, który mieszka pośród nas, jest święty. Jego przekazanie brzmi: bądźcie święci, jak ja jestem święty. Uświęciłem was. Nie chcę, byście byli jak Egipcjanie. Nie chcę, byście byli jak Kananejczycy. Pewnie by powiedział dzisiaj do młodych: nie chcę, aby wasz umysł był umysłem tego świata. Nie chcę, byście myśleli o mężczyźnie, kobiecie, tak jak myśli świat. Chcę, byście mieli mój umysł, mój sposób myślenia. Przelałem swoją krew, by was oddzielić, uświęcić, przyprowadzić do siebie i wyszkolę was, jak się mną przesycać, przepajać, konstytuować. Teraz przeczytamy A i podpunkty. Bóg nakazał swojemu ludowi prowadzić na co dzień święte życie według jego świętej natury. 1. Być świętym, ponieważ Bóg jest święty, znaczy postępować według Bożej świętości, prowadzić święte życie. 2. Księga Kapłańska ukazuje, że aby prowadzić święte życie, musimy zdjąć z siebie stare życie i przeoblec się w nowe. Bóg nakazał ludowi Izraela zdjąć z siebie poprzednie egipskie postępowanie i nie postępować według obyczajów Kanadyjczyków. Punkt trzeci jest bardzo zachęcający. Kiedy Bóg i jego lud wzajemnie się sobą radują, lud zostaje oddzielony dla niego od wszystkiego innego i uczyniony świętym narodem. Cztery. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Chodzi o to, byśmy byli tacy sami jak Bóg pod względem natury. Szczyt boskiego objawienia to nie późniejszy dodatek. Był on w Bogu przed założeniem świata. A słowo święto oznacza nie tylko uświęceni, oddzielni dla Boga, lecz także inni, odmienni od wszystkiego, co pospolite. B. Tylko Bóg jest inny, odmienny od wszystkiego. Jest więc święty. Świętość to jego natura. C. Czyni on nas świętymi, udzielając samego siebie, świętego, do wnętrza naszej istoty, aby cała nasza istota została przepojona i przesycona jego świętą naturą. D. Być świętym to dla nas uczestniczyć w Bożej naturze oraz być cali przypojeni samym Bogiem. B. W Księdze Kapłańskiej 12-15 Bóg szkolił swój lud w prowadzeniu czystego życia. Czy ktoś tutaj pamięta, że słyszał pełne poselstwo o oczyszczeniu? Czy ktoś jest gotowy wygłosić poselstwo o trzech etapach oczyszczenia nas przez Boga? To coś nowego, również dla mnie. To bardzo znaczące, że Dawid w Psalmie 51, gdy popełnił wielki grzech, modlił się w wersecie 4. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Wszyscy modliliśmy się i musimy modlić się o przebaczenie. Ale być może nie zostaliśmy jeszcze wyszkoleni na tyle, by uświadomić sobie, że potrzebujemy modlić się o oczyszczenie. Dalej w wersecie 12 tego samego psalmu Dawid modlił się: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Teraz kilka wersetów o oczyszczeniu, dzięki któremu pasujemy do Boga. Bóg wie o naszej nieczystości, która bierze się stąd, że dotknęliśmy czegoś nieczystego. Nieczystości, która jest skalaniem, będącym wynikiem naszych grzechów, a na głębszym poziomie nieczystości naszej naturalnej istoty. Jeden z rozdziałów w Księdze Kapłańskiej mówi o wszystkich wyciekach z ludzkiego ciała. Wszystkie one są nieczyste. Typ ten oznacza, że wszystko, co pochodzi z naszego naturalnego życia, jest nieczyste. Ile ordynarnych, kalających słów wypowiada się codziennie w internecie, pełnych nieczystości. Musimy zdać sobie sprawę ze swojej nieczystości, byśmy byli gotowi przyjąć Pańskie zaopatrzenie i stali się czyści. Jak wynika z Księgi Izajasza, zewnętrznym rezultatem Bożego oczyszczenia jest to, że jesteśmy bielsi niż śnieg. Nasza istota będzie tak czysta przed Bogiem. Będzie wyglądać tak, jak gdyby nigdy nie uległa skażeniu. Zostaniemy całkowicie oczyszczeni. Potrzebujemy Księgi Przysłów 29. Kto powie, oczyściłem swe serce, jestem wolny od swego grzechu? Potrzebujemy Księgi Izajasza 6:5. Jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludzi o nieczystych wargach. Musimy uświadomić sobie trzy etapy oczyszczenia. Pańskie odkupienie było dziełem oczyszczenia. Gdy zostaliśmy zbawieni, to oczyszczające dzieło odkupienia zostało zastosowane wobec nas przez krew. Następnie dokona się oczyszczenie w życiu dzięki obmyciu boskim życiem. List do Hebrajczyków 9:22 mówi: Zostaliśmy oczyszczeni przez krew. List do Hebrajczyków 1:3 mówi: Po dokonaniu oczyszczenia z grzechów Pan zasiadł. Nie tylko umarł za nasze grzechy, musiał dokonać oczyszczenia. Następnie w czasie naszego zbawienia wiemy z Księgi Zechariasza 13:1 będzie otwarte źródło dla obmycia z grzechu i nieczystości. Obmywa nas krew baranka. Czy już krew obmyła Cię? Duszę oczyszczająca krew? Czy Twe szaty dziś bez skazy są, czy nie? I czy jesteś dziś biały jak śnieg? List do Hebrajczyków 9:14 mówi: o ileż bardziej krew Chrystusa oczyści nasze sumienie. Właśnie teraz, gdy tu siedzicie, Bóg, który nas szkoli, chce oczyścić wasze sumienie krwią Jezusa. Następnie dokonuje się oczyszczenie za pomocą życia. Dzieje apostolskie 15:9 mówią o oczyszczeniu serc przez wiarę. Nie przez krew, przez ducha życia, który obmywa nas od wewnątrz. Dalej, w pierwszym liście do Koryntian 6:11 i wersetach sąsiadujących Paweł opisuje nieczysty stan wierzących przed ich zbawieniem. Mówi: takimi byli niektórzy z was, ale zostaliście obmyci. Zostaliście obmyci. Bez względu na to, kim byliście, moi bracia i siostry, zostaliście obmyci przez Ducha, przez boskie życie. List do Tytusa 3:5 mówi o obmyciu odrodzenia i odnowieniu Ducha Świętego. Właśnie teraz Chrystus w swojej niebiańskiej posłudze wypełnia 5 rozdział listu do Efezjan. Przedstawi samemu sobie Kościół chwalebnym, chwalebną bubnicę. Wypełni on pieśń na pieśniami 4:7. Cała jesteś piękna, umiłowana moja, i nie ma w tobie skazy. List do Efezjan 5:26 mówi, że Pan oczyszcza Kościół przez obmycie wodą w Słowie. Pan teraz usługuje. Chce obmyć całe odzyskiwanie, wszystkie kościoły, wszystkich świętych. Czyż nie brzmi to wspaniale? Woda życia obmywa was z tego, czym jesteście ukonstytuowani. Każdą wadę, każdą bliznę, każdą ranę, każdą zmarszczkę. Wszystko, co jest sprzeczne z chwalebnym wyrazem Boga, zostanie zmyte. Dalej, w drugim liście do Koryntian 7:1 czytamy: oczyśćmy samych siebie z wszelkiego skalania ciała i ducha. Na koniec, w swoim codziennym życiu mamy obietnicę w pierwszym liście Jana. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby odpuścić nam nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej niesprawiedliwości. Nie tylko odpuścić nam i zostawić nas skalanych, ale oczyści nas. Werset 7. Jeśli chodzimy w świetle, tak jak On jest w świetle, mamy społeczność ze sobą nawzajem, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z każdego grzechu. Przeczytam tę część planu, potem pójdziemy dalej. Zostało jeszcze około 10 minut. B. W Księdze Kapłańskiej 12:15 Bóg szkolił swój lud w prowadzeniu czystego życia. 1. Rozdział 12 pokazuje oczyszczenie z ludzkiej nieczystości pochodzącej z urodzenia, a rozdziały 13 i 14 mówią o oczyszczeniu z trądu. 2. Rozdział 15 ukazuje, że musimy zostać oczyszczeni z wszelkich nieczystych wycieków pochodzących z ludzkiej istoty. Wszystko, co wydziela się z naszej istoty, włącznie z naszymi słowami, jest nieczyste. 3. Potrzebujemy, aby krzyż Chrystusa zakończył nasze stare życie, a zmartwychwstanie Chrystusa dało nam nowy start. 4. Potrzebujemy też wody życia, czyli obmywającego, oczyszczającego ducha życia, ucieleśnionego w Słowie. Teraz ostatnia część planu. C. Bóg szkoli lud Izraela w prowadzeniu radosnego, szczęśliwego życia. Radować się to pozwolić naszej radości się wyrazić. Oto co się dzieje, gdy się radujecie. Wyrażacie radość, która jest w was. Radowano się, zwłaszcza w czasie święta. Był to czas radowania się. Radosne życie to życie radowania się Bogiem w Chrystusie jako wszystkim. Radowanie się wypływa ze spożywania Chrystusa. Bóg chce, by Jego lud był szczęśliwy z Nim w Jego obecności. Oto kierunek, w którym porusza się ta księga. Święta, jubileusz, ogłoszenie wyzwolenia, ogłoszenie waszego odzyskiwania, powrotu do wyznaczonego wam działu wszechzawierającego Chrystusa, uwolnienia z wszystkich więzów. Zadmijcie w trąbę jubileuszu i przechodźcie na jedno święto za drugim, jedną uczę za drugą i bądźcie szczęśliwi z Bogiem i przed Bogiem. Odkryłem coś dziś po południu. Przeczytam wam to, co napisałem, gdy studiowałem na temat prawa radowania się. Czy kiedykolwiek słyszeliście o nim? Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Znalazłem to dziś po południu około 12:40. Bradley dzielił się tym, że przechodził przez bardzo ciężką próbę. Próbował radować się, ponieważ Paweł powiedział: radujcie się w Panu zawsze, ponownie powiem, radujcie się. Bradley powiedział: nie mogłem tego zrobić. Wtedy powiedział, czego się nauczył. Radowanie się to nie działanie, to prawo. Posłuchajcie tego. Jeśli będziemy przestrzegać zasady duchowego prawa, samorzutnie będziemy się radować. Oto definicja. Radowanie się to prawo należące do ducha życia. W duchu życia zawiera się prawo radowania się. Dotykacie ducha życia, następuje aktywacja tego prawa. Bez względu na to, jak wygląda wasza sytuacja na zewnątrz, głęboko wewnątrz to prawo działa. Duch życia to Chrystus jako życiodajny duch. Sam Chrystus to duch życia i w Jego wnętrzu jest prawo radowania się. Co więc musimy robić? Wzywamy imienia Pana. Gdy Go wzywamy, łatwo się radować, gdyż Ten, który się raduje, żyje w naszym wnętrzu. Gdy wzywamy imienia Pana, dotykamy Go, a On jest duchem życia. W Nim, jako duchu życia, zawiera się prawo radowania się. To mnie uwalnia. Jestem zmęczony dążeniem do uszczęśliwienia samego siebie, dążeniem do spontaniczności, do tego i tamtego. Nie mogę tego zrobić, nie mogę taki być. Ale jestem pewien, że mogę wezwać: o, Panie Jezu! Panie Jezu! 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 Panie Jezu! Panie Jezu! Panie Jezu! Dotykamy Go. Oznacza to, że dotykamy życiodajnego ducha, ducha życia. W tym duchu zawiera się prawo radowania się. Teraz ten, który się raduje, raduje się w nas. Paweł powiedział: radujcie się w Panu. W Panu. Chwała Panu za to, że jest w nas takie prawo. Specjalnym czasem radowania się są święta. Obchodzić święto to przychodzić do Boga, by radować się Nim wraz z Nim. Gdy Bóg posłał Mojżesza do Faraona, jego zamiar był następujący. Wypuść mój lud, aby obchodził święto ku mojej czci. Nie jestem zadowolony, widząc, że jest w niewoli w Egipcie. Usłyszałem jego krzyk i zawodzenie. Wybawiam go. Zamierzam go doprowadzić do niesamowitego szczęścia. Będzie obchodzić święto ku mojej czci, ze mną, we mnie, dla mnie. Będzie dotykać mnie jako szczęśliwego Boga. Uczynię go szczęśliwym ludem. Będziemy wspólnie się radować. Wszystkie te święta wymagają spotykania się, czyli zbierania się i spożywania. Teraz przeczytam resztę planu w ciągu 2-3 minut. C. Bóg szkolił lud Izraela w prowadzeniu radosnego, szczęśliwego życia. 1. Cotygodniowy szabat stanowił zasadnicze znaczenie wszystkich dorocznych świąt. Święta te były szabatem, który służył temu, by odkupieni przez Boga ludzie odpoczywali z Nim i ze sobą nawzajem. 2. Comiesięczne święto Nowiu oznacza, że możemy doświadczać nowego startu w Chrystusie, który jest naszą radością i przyjemnością wraz ze światłem w ciemności. Każdy, kto chciałby mieć nowy start, niech powie amen. Obchodźmy święto Nowiu. Ogłaszamy, że obchodzimy teraz święto Nowiu i mamy nowy start. 3. Święto Paschy ukazuje formy typu Chrystusa jako naszą Paschę, służącą naszemu początkowemu i fundamentalnemu zbawieniu, okresowi radowania się. 4. Święto Niekwaszonego Chleba ukazuje formy typu cały bieg naszego życia chrześcijańskiego bez grzechu. 5. Święto Pierwocin ukazuje formy typu zmartwychwstałego Chrystusa, które możemy się radować jako świętem w Jego zmartwychwstaniu. 6. Święto Pieśniotnicy ukazuje w formie typu radowanie się wylaniem Ducha w celu tworzenia Kościoła. 7. Święto Dęcia w Trąby ukazuje w formie typu to, że Bóg zwołuje swój rozproszony lud. 8. Święto Zadośćuczynienia ukazuje w formie typu radowanie się, jakiego dozna cały dom Izraela po zgromadzeniu go przez Boga. 9. Święto Namiotów ukazuje w formie typu radość z wieku przywrócenia, który wypełni się w okresie tysiąclecia. 10. Rok szabatowy ukazuje w formie typu Chrystusa jako nasz odpoczynek w pełnej mierze. 11. Jubileusz, 50. rok, ukazuje w formie typu Chrystusa jako nasze całkowite uwolnienie, odpoczynek i radość w wyniku odkupienia na powrót tego, co straciliśmy ze swoich praw i co sprzedaliśmy z siebie samych. D. Księga Kapłańska pokazuje, jaki jest nasz Bóg. Nasz Bóg chce, byśmy byli ludźmi nieustannie wykrzykującymi Alleluja, którzy zawsze się radują w Panu. Chwała Panu! Tak więc nasze radowanie się przestanie być czymś niestałym, chwilowym. Bóg szkoli nas w oddawaniu Mu czci w rzeczywistości, w uczestniczeniu w Nim, w Jego naturze, w tym, byśmy byli święci, jak On jest święty, przesycając nas sobą. Wyszkoli nas, byśmy byli czyści, obmywając nas obiektywnie krwią i oczyszczając nas dokładnie swoim życiem. Bóg zamierza uczynić z nas radosnych ludzi, napełnić nas radością, pozwolić nam uwolnić naszą radość. Bez względu na to, jakie jest wasze usposobienie, to wasz rok jubileuszowy. Uwalniamy was z więzienia waszego ja. Będziecie radować się w Panu na tym szkoleniu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w całym swoim życiu. To święto radości. Jesteśmy ludźmi nieustannie wykrzykującymi Alleluja. Chwalmy Go, dziękujmy Mu i powiedzmy Mu, modląc się ze sobą siedzącą obok, ze względu na to chcemy być szkoleni.